wiedza jest Radiem Gdańsk.
No nie będę ukrywać, proszę Państwa, że dzisiaj piosenki dobierałam na zasadzie takiej, żeby choć w tytule woda była, bo w treści chyba nie zawsze, ale Rushing Water Stinga to było bardzo w powiązaniu z naszym dzisiejszym spotkaniem, bo my sobie dzisiaj jesteśmy w Przegalinie, w takim miejscu, miejscu niezwykłym. Nie jest ono dostępne dla wszystkich, ale są tacy, którzy tu bywają codziennie. Jak to jest, panie kapitanie?
No tak, my jako baza flotyli do Amaczy w Przegalinie mamy swoje wyznaczone cele, czyli mamy zapewnić pełną gotowość do akcji zimowej.
No ale ja słyszałam, że wy nie tylko z zimową akcją jesteście związani, bo w zasadzie lodołamacze są wszechstronne i mogą wszystko. Tomasz Skowrzański, szef bazy flotylli lodołamaczy. Panie kapitanie, jak się nazywają pana podopieczni? Jak mają na imię? Bo wiem, że one mają imiona.
Naszych podopiecznych mamy 9 w tej chwili.
To spora gromadka.
Jest się czym zajmować.
No, tak myślę.
5 obiektów są to jednostki starszej generacji, aczkolwiek sprawdzone w bojach. Do nich należy tygrys, orka, rekin, foka. Są to 3 liniowe.
Super.
Oraz lodołamacz pomocniczy Żbik.
Aha.
Natomiast w skład nowej floty, czyli lodołamacz oddany w ostatnim okresie, są to 4 jednostki, z czego 3 są to lodołamacze liniowe. Czyli Narwal, Nerpa, Emanat.
Wszystkie są z klucza takiego, powiedziałabym, fauna.
Nazwy tych 3 liniowych nowych są od fokowatych.
Tak.
To są odmiany fok. A natomiast czołowe, puma, zgodnie z tradycją koty były nadawane od kotowatych, tak?
Kotowaty.
Stary jest tygrys, a jego następcą jest puma.
Znaczy jest coś, co rządzi dobieraniem imion dla lodołamaczy, czy to jest kwestia pomysłu tylko i wyłącznie?
No staramy się trzymać właśnie tradycji, nie przypisywać imion.
Ja przypuszczam, że ta tradycja skądś wynika, z jakichś starych pomysłów.
Od starych jednostek. Już te pierwsze miały nazwy Tygrys, Irbis, Pantera. Także my kontynuujemy.
Które z tych stworzeń jest najstarsze? Ile ma lat?
Najstarszy jest Tygrys w naszej flocie. To jest 85 rok, wybudowany w stoczni Nauta.
37 lat ma. To już taki słuszny wiek. Czy dla lodołamacza to jest drobiazg, te 37, jak się o niego dba?
On jest w doskonałej kondycji, ponieważ przez szereg lat ma jednego pana, który się nim doskonale zajmuje.
To trochę tak jak mój dziadek mówił, że jedna osoba tylko może obsługiwać telewizor, bo jak wiele osób się nim zajmuje, to on się psuje wtedy. I to tak jest też z lodołamaczem.
Tak, to są jednostki, które w przeciągu roku może nie pracują największą ilość godzin, natomiast one muszą działać na zasadzie pogotowia. Wtedy, kiedy są potrzebne, one muszą być sprawne.
A pamięta pan taką akcję, kiedy rzeczywiście było gorąco? Chociaż mówimy w zasadzie o zimie, bo lodołamacze to jest pierwsze skojarzenie. Zima, taki mróz porządny, zamarza Wisła, ale z kolei jak zaczyna ten lód trzaskać, te spiętrzenia lodu się tworzą. Ja trochę po blondynkowemu kombinuję, ale mam wrażenie, że takie sytuacje są niebezpieczne, bo można zalać miasto na przykład.
Dokładnie. Nasze tereny są w bezpośrednim sąsiedztwie Żuław, także
tak
koncentrujemy się na obronie przede wszystkim od ujścia Wisły, przy śluzie Gdańska Głowa, aż do stopnia...
Czyli ten ostatni odcinek.
Ostatni odcinek ujściowy od Białej Góry, gdyż jest to ujście deltowate Wisły i no, podczas spiętrzenia mogłyby dojść do niekontrolowanego wezbrania wody zatorowego.
A było tak, że było gorąco, pamięta pan, ze swojego zawodowego doświadczenia?
W ostatnim dziesięcioleciu w zasadzie to były lata 2015, 2016, 2012 była też akcja, gdzie 2015 w rejonie Nowego stanął zator lodowy, podczas którego wezbrania woda zaczęła płynąć między walem w zasadzie, w bezpośrednim sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego, co spowodowało...
Czyli było już niebezpiecznie.
Konkretne zagrożenie, tak jest.
Mhm. I co wtedy robi lodołamacz?
No czołowe wtedy wchodzą do gry, starają się rozbić taflę. Nie zawsze jest to tafla, nieraz jest to zator po prostu. Jest to ściana lodu, którą skrupulatnie trzeba raz za razem uderzać, spławiać.
Grubość nie ma znaczenia?
Im mniejsza, tym jest nam łatwiej, wiadomo.
Domyślamy się.
W normalnej pokrywie nasze jednostki w ogóle nie mają problemów. Mhm. Problemy zaczynają się wówczas, jeżeli stworzy się zator, czyli tafle lodu jedna na drugą nawarstwiają się i może wtedy powstać...
Tak jakby popękany lód i on się tak nakłada na siebie?
Dokładnie, a między przestrzenią, między tym lodem zostają zapełnione lodem płynącym, tak zwanym śryżem, tak? Lód prądowy, który zakleja te miejsca, uniemożliwiając swobodny spływ wody, tworzy się po prostu zapora lodowa na rzece. Może mieć to przekrój 5 metrów od dna do lustra wody i wtedy woda, nie mając gdzie płynąć, szuka sobie jak
ucieka
najłatwiej...
bokami, może zalać po prostu tereny nadrzeczne.
Jak najłatwiejszej drogi
tak
dla siebie.
Tak to działa. Ja tak myślę, że pan w swojej pracy jest bardzo blisko przyrody.
To prawda.
Ile u was jest w ogóle na jednostce, na takim lodołamaczu? Ile osób na nim pracuje?
Na nasze załogi składają się 4 osoby. To jest kapitan, sternik, mechanik, bardzo ważna osoba na tych jednostkach.
Bez wątpienia.
Ze względu na ilość mechanizmów oraz starszy marynarz, bądź marynarz w zależności od mocy jednostki. To wynika wprost z przepisów. Natomiast co do bliskości z naturą, to my jak najbardziej poza sezonem zimowym zajmujemy się również utrzymaniem szlaków żeglownych, gdzie...
Tak, o tym właśnie pan dyrektor Winiarski wspominał, że to nie jest tak, bo my kojarzymy, aha, lodołamacze. No to oni mają robotę tylko wtedy, jak jest mróz, zima. Ale tak naprawdę to tak nie działa. No, cały rok w zasadzie jesteście potrzebni.
Ci ludzie swoje doświadczenia zdobywają przez cały rok i w zasadzie przez większą część roku poznają koryto rzeki, wszystkie budowle, mielizny, płcizny oraz miejsca niebezpieczne, zwłaszcza jakieś występujące kamienie. I podczas sezonu żeglugowego oznaczają te miejsca, przez co mają największą wiedzę na temat tych zagrożeń.
Aha, to już teraz wiem, dlaczego Basia Kopaczewska, która była członkiem załogi Houseboata, po raz kolejny zresztą, opowiadała, że to pan właśnie wskazywał te miejsca na Wiśle, gdzie jest mielizna, gdzie trzeba uważać, żeby nie siąść i gdzie może być ewentualnie jakieś inne zagrożenie. To tak jest, że można się rzeki nauczyć na pamięć?
Na pamięć nie. Nauczymy się prawideł, nauczymy się...
Stawiacie znaki?
Znaki stawiamy później. Najpierw odczytujemy z meandrów, z zawirowań wody, z warowania wody.
Co to jest warowanie wody?
To są miejsca, gdzie...
Warowanie to mi się z psem kojarzy bardziej.
Jest to część żargonu też wodnego.
Fajne.
To są miejsca, gdzie na styku wody płytkiej, głębokiej następują takie załamania wody, fale, wiry, tak zwane slangu.
Dużo się dzieje po prostu.
Dużo się dzieje i po prostu trzeba to interpretować na bieżąco. Wtedy wówczas wiemy, jak reagować i jak prowadzić jednostką. Taki houseboat, który mieliśmy okazję płynąć. No,
to dla pana to chyba łupinka trochę, co?
Taki liść na wodzie. Bo w zasadzie on przy długości tam około 7 metrów, w zanurzeniu 0,5 metra, gdzie nasze jednostki mają parametry rzędu 35 na 8 wymiary plus 2 metry zanurzenia.
One są w podobnej wielkości?
Liniowe to jest 28 na 7, około 1,70 metra zanurzenia, natomiast czołowy to jest 34 na 8 metrów, jest nieco większy, wyporność ponad 200 ton, wow. Także zanurzenia do 2 metrów potrzebujemy, żeby sprawnie
operować. No to trzeba porządnej wody, żeby sobie taka jednostka mogła pływać. I dlatego musicie znać tak dobrze rzekę, nawet prawie na pamięć.
Także nie patrząc na sondę, tylko my musimy widzieć stosunkowo szybciej, kilkaset metrów, co się będzie działo.
Gdzie na Wiśle jest najładniej?
Najładniej.
No.
Każdy odcinek jest inny, ma swoją specyfikę. Ujściowy, bardziej uregulowany, unormowany. Generalnie Wisła cała jest od 18 kilometra, od ujścia rzeki Tążyny, rzeką uregulowaną, można powiedzieć. Ale każdy odcinek ma swoją specyfikę, charakteryzuje się.
Ja nie wierzę w to, że pan jest tak kompletnie, płynąc lodołamaczem, że jest pan tak kompletnie odporny na tę przyrodę, która jest dookoła. Bo rzeczywiście jak się przejeżdża choćby na most, przez mosty na Wiśle, to widzi się tę piękną zieleń, która jest tam. Zresztą dyrektor też opowiadał, że jak się płynęło houseboatem, nawet na wysokości miast, to najpierw się widzi zielone, a dopiero potem widzi się miasto. Więc nie wierzę w to, żeby pan tak kompletnie nie zwracał na to uwagi. Chyba, że to już jest tak wieloletnie doświadczenie, że już po prostu się na to nie patrzy. No, ale jakoś trudno mi w to uwierzyć.
Nie na darmo całe koryto wielkiej wody, czyli międzywale Wisły, jest to obszar natury 2000, obszaru chronionego, gdzie wiadomo, że występują liczne ptaki wodne, rybitwy.
A rozpoznaje pan?
Tak, rybitwy, mewy, siewki, także te, które żyją w skarpach. Na co dzień spotyka się to i no, siłą rzeczy zaczynamy to rozpoznawać. Kormorany, orzeł biały występuje.
Wow. Także... Gdzie orły były?
to znaczy na pewno w rejonie poniżej Włocławka, stopnia od Torunia do Włocławka, także bardzo często
na tym odcinku.
Tam są nieco tereny większych łach, więcej występuje łach piaszczystych, nieco koryto jest szersze, bo jest to tak zwana ruska woda, mówią w slangu ludzie, czyli powyżej nie do końca uregulowany ten odcinek.
Ruska woda?
No w zaborze nie pruskim, tylko bardziej pod Rosjanami to było i ta regulacja po prostu nie została do końca wykonana i część tych budowli jest zaniedbanych przez to, że miała budowa po prostu powstać kaskada Wisły i te tereny były przeznaczone do częściowego zalania.
I one
tak
trochę zostały takie po prostu zostawione same sobie.
Troszkę pominięte i mają inne parametry. Są nieco szersze odcinki, gdzie na odcinku uregulowanym Wisa może mieć 370-400 metrów szerokości, no to na tam szerokości dochodzą 700-800 metrów.
Wow, no to już tak porządnie.
Tak
no
jest.
Amazonka może to nie jest, ale to w końcu królowa naszych rzek, jakby nie patrzeć.
Jest królowa rzek. Nieco nam to sprawia więcej trudności w przepłynięciu, przedostaniu się, ponieważ ta sama objętość wody, czyli tyle samo metrów sześciennych, musi przepłynąć w szerszym korycie, czyli mamy płyce i mamy więcej przeszkód, kamieni, raf kamiennych. Dla naszych jednostek jest to duże utrudnienie, nie ukrywam.
Ale to chyba nie jest dla was jakimś wielkim problemem.
To znaczy, jak jest pogoda, wszystko sprzyja, jest dobrze. Co innego, jak jest akcja i jest zagrożenie u góry, a trzeba powiedzieć, że my ujściowy odcinek musimy utrzymać teoretycznie przed górnym odcinkiem, bo my patrzymy na wodowskaz w Kępie Polskiej powyżej zbiornika włocławskiego, ponieważ koledzy z Włocławka nie mogą operować wcześniej i spuszczać lodu, dopóki my nie otworzymy odcinka ujściowego, w zasadzie od ujścia rzeki Wisły.
Aha, czyli od Gdańska jakby na południe się kierując, w kierunku...
Dlatego tak ważne jest...
Górnej Wisły.
Dla nas Górna Wisła, ponieważ na Górnej Wiśle nie mogą zacząć tak naprawdę akcji na całą skalę, nie mogą spławiać lodu na nieotworzone koryto z lodu, nie spławną rzekę. Tak?
Panie kapitanie, ja tak sobie podejrzewam, słuchając pana i widząc ten błysk w pana oku, że to... To pływanie lodołamaczem i ta pasja, bo myślę, że to jest pana pasja, to się tak znikąd nie wzięła, że to gdzieś musiało się przekraść w genach albo coś w tym rodzaju.
Coś w tym jest. W rodzinie można przyjąć, że jestem już trzeci.
Kto był pierwszy i drugi?
Zaczynał po wojnie dziadek, gdzie był mechanikiem na jednostkach pływających, na pogłębiarkach. Notabene karierę kończył w Przegalinie.
Czyli tu, gdzie jesteśmy.
Tu, gdzie jesteśmy właśnie. Następnie ojciec był związany z wodą jako szereg lat kierownik.
Czyli tata złapał bakcyla po dziadku, po ojcu swoim?
Można tak powiedzieć. Inny charakter, ale w podobną stronę poszli. Także ojciec bardziej z wodą, z hydrologią, kierownikiem nadzoru wodnego szereg lat, później też kapitanem. I też w tej flocie pływał. Nawet do dnia dzisiejszego nas wspiera ze względu na brak tej kadry jednak doświadczonej, także posiłkujemy się do dnia dzisiejszego.
Wiedzą.
Wiedzą i doświadczeniem. Natomiast ja przejąłem tak naturalnie jakoś przy
dobra,
tej...
Dobra, to ile Tomek miał lat, kiedy po raz pierwszy znalazł się na lodołamaczu, na pokładzie?
No pewnie 5. Tak strzelam, bo nie pamiętam, także no, jak byłem
mały... mały Tomek był.
Jak byłem małym chłopakiem, tak, była motorówka, ojciec sadzał mnie na pulpicie sterowniczym, przed kołem sterowym i sobie już Wisłę tak obserwowałem od najmłodszych lat, można powiedzieć.
I co, i tak jakoś się myślało? Kiedy się zaczęło myśleć poważnie o tym? Kiedy Tomasz już, myślę, nastolatek, już myślał wtedy?
No, nie do końca wiadomo, to tak
żeby
jakoś...
Żeby pójść śladami taty i dziadka?
Trochę około szkoły wodne, melioracyjne, wykształcenie trochę pokrewne, ale zaczęło się przy budownictwie wodnym, przy tym jednostki są wymagane. Aha. I tak ten bakcyl został połknięty do obsługi transportów rzecznych. W firmie przy okazji robiliśmy wynajmy jednostek, obsługę budów, także transportowaliśmy zbiorniki różne, transporty ponadgabaretowe z Płocka ze stoczni remontowej do Holandii, nowe jednostki, także przy tym miałem okazję poznać starych wilków wiślanych i jestem im wdzięczny do dzisiaj.
To w zasadzie nie, no stary wilk to trudno o panu powiedzieć, jest pan bez wątpienia już takim młodym wilkiem wiślanym.
Staram się.
Tak to działa. Jak ja powiedziałam, że to jest, że to, co pan opowiada, jest fajne, to pan mówi, że pływanie jest fajne. No właśnie, jak się pływa lodołamaczem? Jak się żyje na lodołamaczu? Bo wy tam spędzacie czasem... Ile najdłużej pan spędził tak cięgiem, że użyję takiego słowa?
No tak można do miesiąca czasu, może czasami można przekroczyć.
No to taki jest dom trochę, co?
Tak, 3-4 tygodnie załoga wtedy, no to jest taka trochę rodzina druga. Są osoby, każdy ma wyznaczone zadania, wiadomo, kapitan, nawigator skupia się
tak na... Tak cały czas się skupiacie na tej żegludze? Czy macie taką chwilę takiego odpoczynku, luzu, bo kto inny ma wachtę? Nie wiem.
Wiadomo, rozpoczyna się w mesie rano.
Aha.
Jakiś posiłek, kawa, krótkie omówienie działań, tak?
Zabieracie ze sobą zapasy jedzenia, rozumiem, tak jak na
prawdziwym,
najtańszym statku.
Mamy spiżarnię, mamy lodówki, zamrażarkę. Jeden z członków załogi z reguły jest od służby pokładowej jakiś bosman, tak? Pełni funkcję kucharza, tak?
Kuka.
Kuka. No niestety my zimą płynąc nie stawiamy tak jak na housebocie na mariny. Mamy pełną autonomię, jest koryto rzeki skute lodem. Możemy liczyć tylko na siebie. W akcji może brać udział w zależności od tego, jaka jest potrzeba. 6 jednostek lub więcej i w zasadzie my działamy zespołowo. Jeden drugiemu musi udzielić pomocy w każdej sytuacji, bo na brzegu jest śniegu po pas, rzeka skuta lotem, inne jednostki nie mają możliwości operować w tych warunkach. Więc jesteśmy w zasadzie autonomiczni. Mamy swoją elektrownię, swoje agregaty, swoje zapasy. W zasadzie limitują nas odcinki do poszczególnych sklepów, możliwość postoju, schronienia, tak? Przed
a macie też w głowie taką mapę, że jak dopłyniemy tu, to tu będzie sklep spożywczy, a tam będzie można kupić dobrą kiełbasę? No nie wiem, zastanawiam się, chyba nie ma takiej opcji jednak.
No są stałe punkty, wiadomo, ruszamy, aha, z Przegaliny, tak, ruszamy przez górki, wychodzimy, aha, przez Zatokę Gdańską. Ach. Z reguły są to 3 jednostki, od ujścia Wisły wchodzimy.
To wypłyniecie jakąś taką większą ekipą?
No, 3 jednostki co do zasady od ujścia rzeki to jest minimum, żeby udrożniły ujściowy odcinek, czyli do Przegaliny.
Czyli nie ma tak, że jeden lodołamacz się wypuści? Nic
nie, zawsze parami, bo kiedy klinuje się jeden, drugim go uwalnia, także one operują w duetach minimum. Wtedy po prostu technicznie te jednostki mają łatwiej. Po prostu się jedna drugą luzuje z tego lodu, uwalnia. I dochodząc do Przegaliny, w tym momencie wchodzą do gry kolejne, tak? Do 6-7 zależności, jaka jest potrzeba. I w miarę rozstawiania jednostek na całym odcinku, na całej linii, poniżej mostów zostawia się w celu ochrony przed zamknięciem, czyli zagwarantowany.
Czyli
musi
być cały czas kontrola nad tym, co dzieje się na rzece.
Cały czas mamy też pełen monitoring na mostach, jest cały system, mamy podgląd do tego, działają nasze centra operacyjne.
Czyli rozumiem, że te współczesne gadżety wam pomagają.
Dokładnie, no bez tego nie jesteśmy w stanie operować. Mhm. Wiadomo, nie w każdej chwili nie musimy wysyłać człowieka w teren, możemy sobie podejrzeć na te elementy zdalnie, tak?
No to się pewnie zmieniło już.
I też te rzeczy na jednostkach w tej chwili już posiadamy. Są komputery, jest internet.
Nawet
tak,
na tych najstarszych.
Najstarszych też.
Na Tygrysie też.
Są doposażone jak najbardziej.
To jest super. To jest tak piękna i tak romantyczna opowieść. Ja się nie mogę od tego słowa romantyczna oderwać, bo tak myślę, że pana praca ma bardzo głęboki sens, a przy okazji łączy się z czymś, co jest najwspanialsze tak naprawdę na świecie, czyli przyroda, natura, ptaki, tak jak pan mówił, orły, że to trzeba by ten odcinek tam między Włocławkiem a Toruniem, tak, ewentualnie.
No dla mnie
gdyby się chciała orły zobaczyć.
Najbliższy sercu, w zasadzie najtrudniejszy do nawigacji, ale najbardziej bliski sercu.
I bardzo pięknych chwil w pracy panu życzę. I w życiu też. Może syn będzie następcą, co? Tak, dużo na to wskazuje.
Nie jest to wykluczone.
Dziękuję panu pięknie, bo to było fascynujące spotkanie. Szef bazy flotylii lodołamaczy, kapitan Tomasz Skowroński, był moim i państwa gościem. Pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję przyjemnie.
Zwiedzaj z Radiem Gdańsk.